przejdźmy do dzisiejszego tematu. Warto zawsze cofnąć się trochę w przeszłość, dlatego że przeszłość w jakiś sposób ma wpływ na to, co dzisiaj się dzieje. Przypomnijcie sobie, jak byliście może w przedszkolu, może na początku szkoły podstawowej i wtedy każde dziecko lubi grać w jakąś grę. Nie wiem, jak teraz jest, bo teraz może to są komputerowe gry i telefoniczne, nie wiem. Ale większość może grała w jakieś gry takie, czy skakanki, czy jakieś inne rzeczy. I wtedy, kiedy się wygrywało, to człowiek miał tu radość. Kiedy się przegrywało, to wiadomo, było się bardzo niezadowolonym. Ale kiedy się wygrywało, bo się oszukiwało, to człowiek wygrał, ale potem był też taki w środku niezbyt zadowolony, bo wiedział, że to było takie nieuczciwe. I zawsze są jakieś w życiu zasady. Nie można żyć bez zasad, dlatego że człowiek wtedy właśnie nie wie, w którą stronę ma iść. I jeżeli chodzi o budowanie relacji, to istnieją pewne zasady, pewne takie wskazówki, które są bardzo istotne i bardzo ważne, żeby nie pogubić się. Nie zgubić siebie, nie pogubić drugiej osoby, nie zniszczyć tej relacji, żeby ona mogła wzrastać, a nie żeby się umniejszała. Oczywiście nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś budował wszystko idealnie, wszystko mu dobrze wychodziło, bo zawsze gdzieś tam błądzimy, zawsze są jakieś słabości, zawsze albo jakiś humor nie najlepszy przyjdzie, albo jakieś dziwne niezadowolenie, albo jeszcze jakaś inna sytuacja. I człowiek wtedy jest mobilizowany do przemyślenia, co się stało. Myślę, że zawsze trzeba myśleć nad tą relacją, którą się buduje, dlatego że jak coś idzie samopas, to bardzo często nie idzie we właściwym kierunku. Ja muszę wiedzieć, czego chcę, do czego zmierzam, o co chodzi, jak to wypełniać, jak to realizować i tak dalej. Dlatego, kiedy mówimy o relacjach, to zawsze, jeżeli przypuszczam, wszyscy jesteśmy wierzącymi, ochrzczonymi, no to naszą podstawową zasadą w relacjach jest miłość. Ja mam budować miłość, obojętnie czy to jest taka sytuacja, że ja spotykam kogoś pierwszy raz w życiu, czy już spotykam tą osobą wielokrotnie, czy to jest ktoś, jakaś przelotna znajomość, czy to jest jakaś inna znajomość. Ja muszę nastawiać się na budowanie miłości. Oczywiście, jeśli jestem skończonym egoistą, czy skończoną egoistką, to człowiek się ile nastawia na to i w ogóle na to nie zwraca uwagi. Wtedy to, co buduje, to jest właściwie raczej niszczące. I dlatego zawsze zadajemy sobie pytanie, czym właściwie jest miłość. I znowu, jak wielokrotnie nad tym się zastanawialiśmy, możemy ją w jakiś sposób opisać, co nam troszeczkę przybliża ten aspekt otwierania się na kogoś drugiego. Na pewno bardzo ważne jest dawanie dobra drugiemu człowiekowi. Chcę świadomie, dobrowolnie obdarzać dobrem. Jeżeli chcę obdarzać dobrem, to muszę najpierw wiedzieć, co we mnie jest dobrego. Co mogę dać, czy mogę się podzielić, co mogę poświęcić drugiemu człowiekowi, żeby on czuł, że jest obdarzony dobrem. Ale gdyby obdarzać dobrem i na tym się zatrzymać, byłoby to oczywiście za mało. Bardzo ważne jest też troszczenie się o wzajemny rozwój. Chcę twojego rozwoju, ale zarazem chcę się sama rozwijać. Ten wzajemny rozwój jest o tyle ważny, że miłość wraz z rozwojem pogłębia się. Jeżeli nie ma rozwoju, miłość zatrzymuje się w miejscu albo się też cofa. Dlatego w miłość trzeba włożyć wysiłek. Trzeba włożyć wysiłek, żeby rzeczywiście rozwijać się. Teraz muszę wiedzieć, w jakim kierunku ja mam się rozwijać. W jakim. Ten kierunek, no to jest dla nas wierzących jeden. Idziemy wszyscy ku wieczności, czyli idziemy w kierunku życia wiecznego z Bogiem. I to rozwój powinien polegać na tym, że wszystkie płaszczyzny naszego życia, jakie w nas są, powinny wzrastać. Za chwileczkę przejdziemy do szczegółów, tylko to na razie sygnalizuję. Na pewno w miłości bardzo ważne jest, żeby chcieć uszczęśliwiać drugą osobę. Przepraszam, że to powiem, ale bardzo często z młodymi ludźmi, kiedy rozmawiam, to okazuje się, że każdy chce siebie uszczęśliwiać. No bo ja się czuję taka niezadowolona, bo on to, bo ja jestem taki zły na nią, bo ona tamto. Jakby nie ma tego otwarcia na drugą osobę, jest raczej skupienie się na sobie. I dlatego też budując relacje, trzeba jakby odchodzić od tego, że się skupiam na sobie, staram się skupiać na tej drugiej osobie, co nie jest łatwe, bo trzeba i otworzyć uszy, otworzyć serce i zdobyć się na wysiłek słuchania i tak dalej. Dlatego jeżeli mam przed oczyma to, że chcę uszczęśliwiać kogoś, no to jest to wtedy mobilizacja, w jaki sposób ja mogę to robić, co może być uszczęśliwianiem drugiej osoby. I też bardzo ważne jest, żeby czerpać ze źródła miłości, czyli z Boga, bo Miłość otrzymujemy od Boga, Bóg jest miłością, to już nieraz tutaj mówiliśmy, ale warto sobie to przypomnieć, że jeżeli ja kocham i skupiam się tylko na tej płaszczyźnie czysto ludzkiej, to ta miłość może się bardzo szybko wyczerpać. Mogę się zmęczyć tym obdarzaniem, tym uszczęśliwianiem, tym dawaniem dobra, a jeżeli ja czerpię z Boga, to ja stale mam co dawać, chcę dawać więcej, jeszcze więcej. I gdyby tak podejść do budowania relacji, która ma przejść przez młodość, potem narzeczeństwo, potem przez małżeństwo ku wieczności, to nie można się z żadnego z tych punktów zwolnić. Okazuje się, że nawet jak już są dzieci w małżeństwie, to nadal żona, męża, mąż, żona ma obdarzać dobrem, ale to w jakiś konkretny sposób, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują, w zależności od tego, co w danym momencie przeżywają. Dalej mają się troszczyć o swój wzajemny rozwój. To nie wystarczy. Muszą starać się o to, żeby druga osoba była ze mną szczęśliwa. I dalej, i muszą stale czerpać ze źródła miłości, czyli w zasadzie bez rozwoju wiary miłość w nas nie będzie rosła. Jeżeli będzie rosła w nas wiara, coraz bliższa relacja z Bogiem, to jest to wielkie powodzenie albo wielka szansa na powodzenie tej relacji. Jeżeli dwoje ludzi ślubuje, że nie opuszczą się aż do śmierci, to muszą bardzo mocno pamiętać, że nie opuszczą się, bo mają oparcie i wzmocnienie w Panu Bogu. Jeżeli rzeczywiście na to oparcie i wzmocnienie Panu Bogu liczą, to wtedy na pewno przetrwają różne trudności, konflikty. Dlatego proszę zobaczyć, Jezus przyszedł na ziemię, żeby postawić wszystkim przed oczy, że mamy się wzajemnie miłować. Nawet jak kogoś nie lubię, to nie uczuciowo, ale całą sobą mam akceptować, starać się akceptować człowieka takim, jakim jest. Mamy tak kochać, jak Jezus nas pokochał. I to jest bardzo trudne, dlatego że stale trzeba być otwartym na miłość. Kochać tak jak Jezus, to nigdy do tego nie dojdziemy, ale mamy wzór pokazany, możemy ten wzór w swoim życiu realizować. Kiedy człowiek ma wzór przed oczyma, łatwiej mu wiele rzeczy zrobić. Pyta się wtedy, Panie Jezu, a co Ty byś zrobił na moim miejscu? Jak Ty byś się zachował w tej sytuacji? Co Ty byś zrobił wobec tej osoby? Jak ja mogę jeszcze tę miłość okazać? Co mogę zrobić, żeby ta relacja wzrastała? I kiedy przychodzę się do Jezusa, On udziela światła Ducha Świętego. Najczęściej ludzie są bierzmowani, czasami prawie z przymusu, ale są. Niektórzy po prostu w spóźnionym jakimś czasie, ale są. I wtedy Duch Święty przychodzi ze swoją pomocą, przychodzi ze światłem, przychodzi, bo wzmacnia rozum człowieka i wzmacnia wolę człowieka. I to jest coś niezwykłego, że my mamy taką pomoc od Boga, że dla rozumu Bóg daje dar umiejętności, mądrości, dar rady i dar wiedzy, dar jeszcze jeden, to sobie przypomnę zaraz. A wzmacniając naszą wolę, wzmacnia przez pobożność, wzmacnia przez męstwo i wzmacnia przez bojaźń Bożą. Czyli w zasadzie Bóg nas przygotował poprzez bierzmowanie na przeżywanie dorosłości. I to jest przepiękny sakrament, w którym lokuje Bóg w naszej duszy jeszcze te dary, żeby człowiek wchodząc w dorosłość nie pogubił się, bo bardzo łatwo się jest pogubić. Dar rozumu, mądrości, rady i umiejętności, tak? Zatem proszę zobaczyć, Jezus pokazuje, jak będziesz mnie naśladować, to pójdziesz właściwą drogą. Tak kochaj, jak ja was ukochałem. A Jezus ukochał nas do samego końca, do oddania życia na krzyżu. Można powiedzieć dalej, że jeżeli chcę tak praktycznie budować jakąkolwiek relację, no to są takie podstawowe punkty istotne w tym. Najpierw, żeby uczyć się ze sobą rozmawiać. Człowiek ma różne w sobie czasami zahamowania. Jeden na przykład mówi bez zająknięcia i mógłby mówić całe spotkanie do końca. Wygadałby wszystko, wyrzucił z siebie, ale nie było rozmowy. Tylko mówił. Drugi to tylko na przykład by słuchał, a nie wie jak się odezwać. Ktoś inny to w środku się burzy, bo tak właściwie on nie myśli, a ta osoba druga tak myśli, ale nie wie, jak to przedstawić, co się tam w środku, w sercu dzieje. Jeszcze inny ma zahamowanie jakieś takie, że no, boi się odezwać, bo nie wie, jak będzie oceniony, czy jak ta osoba zareaguje. I dlatego, jeżeli próbujemy z sobą rozmawiać, jakby uzewnętrzniamy, co się w nas dzieje. I jeżeli tak jest, to bardzo ważne jest to, co jest w drugim punkcie, żeby próbować siebie wysłuchać do końca. Zwłaszcza kobietom trudniej słuchać może do końca, czasem mężczyznom może słuchać trudniej do końca, ale to jest bardzo ważne, dlatego żeby człowiek czuł się zrozumiany i wysłuchany. Dlaczego? Bo zrozumienie i wysłuchanie powoduje, że człowiek otrzyma jakby skrzydła, czuł się zaakceptowany, no bo ktoś wobec mnie no po prostu się otworzył. Czuje się otwarty na tę relację, czuje się zachęcony do budowania tej relacji. Dalej, bardzo ważne jest, żeby nawzajem siebie poznawać. To nie chodzi o to, że tu wyskoczymy, tam wyskoczymy i coś dobrego zjemy, żeby jakaś potańcówka czy jeszcze coś. Chodzi o to, żeby poznać i swoje środowiska, i swoją rodzinę, i to, co się w życiu działo, i co się dokonywało. Poznać nawzajem też swoje wady, swoje słabości, swoje ograniczenia, bo to wszystko potem będzie miało udział w budowaniu tej relacji. Jeżeli dwoje ludzi wchodzi w relacje i zaczyna budować wspólne życie, a nie było poznania, to w jakimś momencie, kiedy taka pierwsza euforia, zauroczenie minie, to właściwie nie zna się tego człowieka i właśnie nagle ten ktoś stał się mi zupełnie obcy. I człowiek sobie zadaje pytanie, co ja robię przy tej osobie? Po co ja tu jestem? To nie moje miejsce. I wtedy, jak się zastanawia, no to są te nieszczęścia, kiedy co chwileczkę dzieci są porzucone albo przez ojca, albo przez matkę, częściej przez ojca, albo odebrane ojcu i ojciec chciałby być przy tym dziecku. I zaczyna się bardzo skomplikowane życie dla dzieci. Dla rodziców też, ale przede wszystkim dla dzieci. To oddziaływuje na dziecko w taki sposób, że ono będzie musiało potem mieć specjalną pomoc z zewnątrz, terapeuty czy kogoś innego, żeby móc to wszystko w środku tak ustawić, żeby móc żyć w zgodzie z sobą samym. Oprócz tego ciągłego, nieustannego poznawania siebie, jest bardzo ważne, żeby dokonywać analizy wyniesionych z rodziny zranień. Każdy pochodzi z jakiejś rodziny i został przez najbliższy w jakiś sposób zraniony. Niektórzy tymi, że uwagami, był szpilkowany w domu, ktoś inny, że był porównywany z bratem i siostrą, ktoś inny, że był tym lepszym, a ktoś inny, że był tym gorszym. Zawsze to pozostawia jakieś skutki. Ktoś może tym, że nie było takiej radości z dziecka w domu, że zabrakło któregoś z rodziców, że któryś z rodziców po prostu poszło sobie albo było, ale się nie interesowało dzieckiem. I albo ktoś by bardzo na to opiekuńczy, także całkowicie prawie zadusił swoje dziecko w tym wzrastaniu wewnętrznym i jest się dorosłym, ale małym dzieckiem w środku. I jak my dokonamy takiej analizy zranień, to nie po to, żeby wyrzucać sobie, tylko po to, żeby sobie pomóc. Ja wiem, że ty masz takie zranienie, nosisz na przykład to, że czujesz się człowiekiem odrzuconym, albo nieakceptowanym, albo niekochanym, albo że nieustannie w rodzinie doznawało się jakiegoś wstydu czy rozgoryczenia. I ja mogę w tym pomóc, mogę jakoś pomóc przez modlitwę, przez rozmowę, żeby człowiek został przez Pana Boga uzdrowiony. I jak tych dwoje ludzi się wzajemnie otwiera na siebie i z ogromnym szacunkiem do siebie podchodzi, to wtedy Pan Bóg może przez nich naprawdę podziałać właśnie w kierunku takiego głębokiego uzdrowienia. I dość często na początku relacji zaczyna się taki taniec zranień. To ze mnie coś wyjdzie, to z drugiej osoby coś wyjdzie. I to tak idzie. Nie bardzo rozumiemy, o co chodzi, dlaczego ktoś tak myśli, dlaczego ktoś reaguje, dlaczego ktoś się tak zachował, ale wtedy, kiedy próbujemy rozmawiać, jakby spokojnie o tym, na co wszystko razem spojrzeć i wysłuchać, co drugi ma mi do powiedzenia, jak mnie odbiera w tej sytuacji, to jest to szansa na rozwój. Dalej, bardzo ważne, żeby pamiętać, że do końca życia trzeba pracować nad rozwojem miłości do końca życia. To wynika z poprzedniego slajdu. Bo ta miłość ma być taka, jak u świętego Pawła, mniej więcej taka, żeby była i cierpliwa, i łaskawa, żeby była zawsze prawda między nimi, żeby była pełna akceptacja i żeby była łagodność, żeby przede wszystkim ta miłość była ofiarna, aż do oddania życia za kogoś. To może tak dziwnie brzmi, jak mówimy, że mamy w małżeństwie oddać życie za drugiego, ale przecież ona zawsze oddaje życie rodząc, gotując, piorąc. Mąż oddaje życie pracując, troszcząc się o to rodzinę, opiekując się, bo to jest oddawanie, prawda? On to robi dla kogoś. Tylko oddawać życie można ze złością, że mnie to, że ja to muszę znowu robić, a można z wielkiej miłości. I dlatego tutaj jest taka głębsza praca w małżeństwie już nad motywacjami, dlaczego ja to robię i po co ja to robię i jak ja powinnam. Ja nie muszę, ja chcę. Całe życie polega też na takim przypatrywaniu się sobie, co ja muszę, a co ja chcę. Niekiedy człowiek myśli, że wszystko musi. Musi po prostu zorientować się, co chce tak naprawdę robić. Jaki Bóg ma wobec mnie plan? Co On dla mnie przygotował? Jak to odczytać? Jak to zrozumieć? I teraz jak ja już to powoli odczytuję, no to ja wybieram. Albo idę za tym, albo nie. Albo Bóg mówi, daje Ci błogosławieństwo, albo przekleństwo. Daje Ci życie, albo śmierć. Wybieraj. I dlatego my mamy tą kapitalną szansę wybierania. I wiemy, jak w historii dziejów ludzkości te wybory wyglądały. Jak wybierał Stalin, jak wybierał Hitler. Że miliony były ludzi niszczone. A jak wybierała na przykład Matka Teresa z Kalkuty? Ile ludzi zostało podniesionych? Ile ludzi w godności umarło? Bo ona przede wszystkim zbierała na ulicy tam w Kalkucie tych, którzy już nie mieli żadnych szans na życie, żeby mogli chociaż godnie umrzeć. Ale nie tylko tak, prawda? Ile ludzi otrzymało miłość? Ile ludzi doznało akceptacji, której wcześniej w ogóle nie było? Dlatego ten wybór jest bardzo istotny. Ja nie mogę jakby iść za wewnętrznym przymusem jakimś tam, który się we mnie zrodził, tylko ja mam iść świadomie wybierając, ale nie w taki sposób, że ja sobie tu w głowie ułożę, tylko prosząc o światło Ducha Świętego, bo Pan Bóg mi to życie przygotował. Moje życie jest w Jego ręku. Od Chrztu Świętego należy do Pana Boga. I dlatego ja nie mogę z tych rąk uciekać. Jak uciekam, to niestety to już nie będzie ta droga. I ta droga wtedy może prowadzić donikąd. Zatem ta komunikacja, budowanie relacji, dialog między nimi, to będzie wobec tego dzielenie się własnymi uczuciami, dzielenie się pragnieniami, dzielenie się oczekiwaniami, nadziejami, rozczarowaniami, czy doświadczeniami, które człowiek zdobył. Ja dzielę się z drugą osobą, druga osoba dzieli się ze mną. I w ten sposób buduje się relacje, buduje się więź, która, jeżeli jest tam coraz więcej miłości, to ona się rzeczywiście rozwija. Proszę zobaczyć. W budowaniu jakiejkolwiek relacji bardzo ważne jest ustalanie granic. I teraz chciałabym się troszeczkę już nawet do końca skupić na tym budowaniu granic. Potem na końcu powiem, z jakiej literatury korzystałam. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Państwo Miasto, ale nożem. Że się wyznaczało ziemię, rzucało się, prawda, jak się dobrze wbił nóż, to się tak odcinało komuś kawał ziemi i to należało do mnie. Potem ktoś miał drugi ruch, mógł mi to odebrać w części lub w całości, a potem znowu można było zdobyć kawał terytorium i człowiek miał coraz większą własność. I w grze chodziło o to, żeby mieć swoją własność. Jakby ktoś wchodził na linię czy za linię tego drugiego, to już było naruszenie granic i to nie było w porządku, to już było nieuczciwe. I tutaj właściwie jest podobnie. Granica określa moją własność, a własność to jest to, co mi wykazuje, że odtąd dotąd to jest moje. Odtąd dotąd jest moje. Ja na przykład wiem, co mam w domu ze swoich rzeczy, ale wiem, że w drugiej szafie są rzeczy mojej siostry i ja już jej nie będę tego wyciągać z szafy, prawda? Ja tego nie posiadam. To nie jest moja własność. Dlatego pojęcie granica w dziedzinie relacji jest istotne i zaraz będziemy się temu przypatrywali. Własność mówi, kto jest właścicielem i czego jest właścicielem. To wszystkie prawnicze rzeczy są bardzo dobrze tutaj opracowane, zwłaszcza jak chodzi o to, że między dwoma domami jest płot, a przy płotach są drzewa owocowe i pewne owoce lecą z tego drzewa do tamtego ogródka, z tamtego do tego ogródka. To trzeba by wszystko dokładnie określić, żeby nie było winnych w tej dziedzinie. W dziedzinie relacji wiem, kto jest właścicielem uczuć, wiem, kto jest właścicielem zachowania czy postaw. I dlatego też, jak buduję jakąś relację, to ja powinna być właścicielem swojego życia. I o tym nie mogę zapamiętać. Jestem właścicielką. Jestem właścicielem swojego życia. Nie życia tej drugiej osoby. Te granice powinny obejmować we mnie wszystko to, co jest. I zmysły, i uczucia, i rozum, i wolę, i duszę. I związane z tym postawy życiowe, związane z tym zachowania. W związku z tym ja muszę dobrze nagłówkować się, dobrze pogłówkować, żeby wiedzieć, czy to należy do mnie, czy to należy do kogoś innego. Bóg dał nam możliwość rozmawiania. I tutaj ta możliwość rozmawiania daje nam poprzez język jakieś ograniczenie, bo słowa mogą mi pomagać, że ja pewne rzeczy przedstawię. Mogę określać sam siebie, kim ja jestem, skąd się wzięłam, dokąd idę, co jest celem mojego życia, co jest sensem mojego życia, jakie są moje pragnienia, jakie są moje oczekiwania. Ale to samo mogę usłyszeć od drugiego człowieka. Ja nie mogę powiedzieć, ty musisz mieć to samo, co ja w środku. On ma swoje, ja mam swoje. I teraz my, budując relacje, mamy bardzo taki istotny czynnik, który jest ważny w budowaniu relacji, który się nazywa prawdą. Od Chrztu Świętego nosimy w sobie Boże prawdy, które w nas żyją, które Bóg zasiał. Zasiał właśnie przez ten sakrament. I to jest dla nas bardzo ważna granica. Te Boże prawdy zatem wytyczają nam pewien sposób zachowania, styl życia i zachowania. Proszę zobaczyć, jeżeli zgodnie z tą prawdą, którą Bóg nam przekazuje, żyjemy, to mamy w sobie poczucie bezpieczeństwa. Więcej mamy poczucie wartości, więcej mamy poczucie swojej tożsamości, czyli jesteśmy sobą. Spokojnie, w takiej wewnętrznej, takiej zrównoważonej relacji. Natomiast jeżeli te granice są gdzieś tam zamazywane, nie mamy poczucia bezpieczeństwa. Każdy grzech narusza granice i tracimy poczucie bezpieczeństwa. Jest nam nieswojo, bo sumienie mówi, to nie było dobre. I dopiero kiedy wyrównamy te granice przez sakrament pojednania, to znowu nabieramy takiej wewnętrznej równowagi, znowu wraca poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, a ta wartość nie wynika stąd, że ja jestem taka, taka i taka, tylko ta wartość wynika, że Bóg mnie kocha i obdarzył mnie talentami. To zupełnie inne spojrzenie na siebie. Nie chciałam, żeby mylić spojrzenia psychologicznego na siebie ze spojrzeniem oczyma Bożymi. My patrzymy oczyma Bożymi. Bóg mnie obdarował. Dał mi talenty, umiejętności, różne możliwości, złożył w moim życiu niezwykły potencjał. Niektóre potencjały was nie są w ogóle jeszcze obudzone, na przykład potencjał macierzyństwa się bardzo mocno rozbudzi po urodzeniu dziecka, czy potencjał ojcostwa, on może już się jakby wyrażać częściowo, ale on obudzony będzie w szczególny sposób wtedy. Jak Jezus rozmawiał z ludźmi, to zaznaczy, że On jest drogą, prawdą i życiem. Z apostołami rozmawiał wtedy. Drogą, prawdą i życiem. Prawdą jest Jezus. Czyli w zasadzie, jeżeli my zaufamy Jezusowi i temu wszystkiemu, co On mówi, to będziemy żyć w prawdzie. Gorzej, jak my się burzymy, buntujemy, to bardzo często uciekamy od tej prawdy. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I proszę zobaczyć, to jest pokazanie wyraźnie drogi, która prowadzi do wieczności przez Jezusa. Można powiedzieć o pewnych słowach, które spełniają funkcję granic. Ja te słowa wypowiadam. Ja stawiam granice. I na przykład jak mi się coś nie podoba, ktoś mnie namawia na coś, żebym gdzieś poszła, coś zrobił, a ja tego nie chcę robić, to mówię jasno, nie będę tego robić. I proszę zobaczyć, człowiek nie jest sobą wtedy, kiedy boi się powiedzieć, nie pójdę, prawda? Po prostu trzeba wiedzieć, czego się w życiu chce. Dalej. Jak nie chcę brać w czymś udziału, to jasno mówię, ja w tym nie będę brać udziału. Jak ktoś chce coś zrobić, powiedzieć, dobrze, mogę to zrobić na przykład. Jak jakiś pomysł mi się podoba, to mówię, to mi się podoba. Jak mi się nie podoba, to jasno to nazywam, to mi się nie podoba. Nie włączam się w to, nie będę tego robić. Bardzo ważna jest właśnie taka umiejętność postawienia granicy poprzez swoje słowa. Gorzej, jak ktoś mówi raz tak, a raz inaczej w tej samej sytuacji. To znaczy się, że on nie jest w środku jeszcze sobą, że nie jest jeszcze dojrzały, że jeszcze musi nad sobą popracować, że w relacji z tą osobą powie odwrotnie, a w relacji z tą osobą powie w taki sposób. Również można tak dać przykłady tych ewangelicznych prawd, żeby przykładami zawsze jest łatwiej. Jezus powie kochaj. Święty Tomasz powtórzy, kochaj, Święty Augustyn, kochaj i czyń co chcesz. Jeżeli kochasz, to nie zrobisz zła. albo dziel się z innymi, albo nie osądzaj, to bardzo wyraźnie jest mówione, albo mów prawdę, żyj w czystości, nie oczerniaj. To są te ewangeliczne prawdy, mamy ich bardzo dużo, ale one są zapisane w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, mamy kochać jak siebie samego. I dlatego rozbijając to na takie części drobne, mamy trzy przykazania miłości Boga, pierwsze z dekalogu i potem siedem przykazań miłości bliźniego jak siebie samego z dekalogu. Czyli dekalog jest naszym jakby kierunkiem życia. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I proszę zobaczyć, w tej relacji, w której jesteśmy, kiedy rozmawiamy o sobie, kiedy czasem ktoś mi powie może i mnie dotykające słowo, ale słowo prawdy o mnie, które może być dla mnie wskazówką, będzie prowadziło do wyzwolenia. Właśnie rozmowy takie, które są głębokimi rozmowami, gdzie zachowuje się szacunek, akceptację, gdzie się mówi o czasem trudnych sprawach, ale ważnych dla życia, będą zawsze dawały to odczucie, że coś mnie wyzwala, coś mnie uskrzydla, umacnia. Granice mogę stawiać tylko sobie samemu i dlatego to jest tak istotne. Oczywiście ja mam wymagać, żeby wobec mnie szanowano, żeby odnoszono się do mnie we właściwy sposób, ale ja sobie stawiam granice. Ja wymagam tego szacunku, ja dochowuję na przykład tajemnicy, jeżeli jest coś, taka granica została postawiona, proszę, nie mów tego dalej, to ja to muszę uszanować. Dalej, ja mam być człowiekiem uczciwym, mam okazywać zaufanie. Oczywiście na tyle, na ile z drugim człowiekiem jestem w relacji, bo czasem jest osoba, gdzie wiem, że zawsze kłamie i ja nie mogę ufać, to już wiem z doświadczenia, ale nie mam wycofywać swojej obecności z życia tego człowieka. Ja nie mam ulegać pożądaniu. Ja mam przebaczać drugiej osobie, ale też sobie samemu. Czasem ktoś mówi, ja wszystkim zawsze przebaczam, ale nie umiem przebaczyć sobie. Jest to też pewien rodzaj jeszcze niedojrzałości, gdzie trzeba coś w sobie zmienić, dlatego że jeżeli Bóg mi przebaczył w sakramencie pojednania, to ja już nic innego nie mogę zrobić, jak tylko przebaczyć sobie. Bo nie ma już tego grzechu, już to się skończyło. Są skutki jeszcze, które mogą gdzieś tam pokutować. Ja na przykład mam granicę taką, że obdarowuję dobrem. Unikam zła, daję dobro. I jak ładnie mówi święty Paweł, w tym mówiąc o przykazaniach, miłuj bliźniego jak siebie samego. Ale dalej mówi, miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Jeżeli człowiek się tym kieruje, że nie chce wyrządzać zła drugiemu człowiekowi i myśli i zastanawia się, czy to, co robi, nie wyrządza zła, to będzie miał w tej miłości dobre owoce. Czyli jeżeli budujemy relacje, to ważne są nasze uczucia, nasze myśli, nasze słowa, pragnienia, postawy, zachowania, uzdolnienia, wartości, wybory, miłość. Ale to wszystko, co jest we mnie, ja temu tutaj muszę umieć odpowiednio postawić granice. Ja jestem właścicielem tych dzieci. Nie może mi ktoś wchodzić w moje uczucia i grzebać w tych uczuciach. Nie może być ktoś, kto przyjdzie i powie, ja zmienię twoje pragnienia, troszkę cię podreguluję inaczej. Ja się nie mogę na to zgadzać, bo to byłaby manipulacja. Proszę zobaczyć, ile może być zachowań innych osób, które chcą na siłę, żebyśmy my coś robili. To nie jest już właściwe. I zaraz powiemy, jaki musi być układ granic, żeby relacja była dobrze zbudowana. Jest taki trójkąt granic. Miłość, odpowiedzialność i wolność. Jeżeli na te trzy zwrócę uwagę, żeby je wypełniać, to relacja ma szansę powodzenia. Jeżeli któraś z nich będzie szwankowała, mówiąc brzydko, to wtedy ta relacja może po prostu nie udać się. Miłość istnieje jedynie tam, gdzie jest i wolność, i odpowiedzialność. Ksiądz Karol Wojtyła, papież, napisał książkę Miłość i odpowiedzialność. Muszę powiedzieć, że to jest fantastyczna rzecz. Jak ktoś by miał siły to przeczytać, to się czyta nie tak jednym hałasem, tylko się czyta po troszeczku. Ale jest tam tak pięknie to wszystko przedstawione. Tutaj dodajemy jeszcze wolność. On też to ujmuje. Oczywiście, że on to ujmuje, ale to już w tej chwili tak sumarycznie jest powiedziane. Proszę zobaczyć. Zatem miłość. Pierwszy warunek budowania granic. Wszystkie relacje, jakie mamy, nacechowane miłością. Trudno jest z osobami, które nas skrzywdziły. jakaś relacja jest, bo była doznana krzywda. Jeżeli ta relacja ma być budowana we właściwy sposób, albo odniesienie we właściwy sposób, to trzeba zdobyć się albo prosić Jezusa o pomoc w przebaczeniu tamtej osobie. Dlaczego? Dlatego, że to mi utrudnia budowanie następnych relacji. Jeżeli ja mam nazbierane w sobie ileś relacji, gdzie nie przebaczyłam, nie przebaczyłem, to to mnie blokuje na takie otwarcie na następny. Dlatego czasem warto sobie przedłożyć tak przed oczy, czy ja rzeczywiście wszystkim tak do końca wyraziłam w sercu swoim przebaczenie. Czasem to jest bardzo trudne i czasami człowiek latami wraca i wypowiada to przebaczenie komuś, bo jest ono bardzo obciążające, ta krzywda jest bardzo obciążająca, ale trzeba iść w tym kierunku. Nie ma sytuacji, żeby Jezus człowieka nie wspomógł, zawsze wspomoże. Czyli miłość będzie najważniejszym elementem każdej relacji. Jeżeli ja naprawdę kocham kogoś, to i moje słowa, i moje uczynki, bowiem wcześniej ze słów się biorą myśli, myśli się biorą ze słów, tak, słowa powstają z myśli. Wszystko to wynika z postawy miłości, ale jeżeli nie kocham, to to może wynikać z czegoś innego. Na przykład nie udała się jakaś relacja i noszę sobie chęć zemsty. To już nie będzie wynikało z miłości. To już nie będzie pójście drogą prawdy. To już nie będzie pójście drogą tą, którą Pan Jezus nam wskazuje, żeby iść do życia wiecznego. Kiedy pojawiają się jakieś problemy w relacjach, to trzeba spokojnie podejść do nich, nie wpadać w panikę, tylko zbadać, no, czy ja naprawdę nadal pragnę dobra tej osoby. Nawet jeżeli ta osoba jest nie fair wobec mnie, czy ja nadal pragnę dobra. Jeżeli widzę, że we mnie się tworzy coś, co jest niewłaściwego, to ja muszę siebie wewnętrznie prostować, bo ja za swoje odpowiadam, nie za to, co się w drugim człowieku dzieje. Druga rzecz, odpowiedzialność. To jest drugi warunek budowania granic. Czyli określenie tej granicy pomaga ustalić, kto jest za co odpowiedzialny. Jeżeli jest coś moim problemem, to ja muszę ten problem rozwiązać, ja muszę go zmienić. Nie mogę przerzucać, obwiniać kogoś drugiego. Bardzo często się tak zdarza w rodzinie, że jak wychodzi jakaś awantura, jak coś się dzieje, to widzisz, a widzisz, bo ty taki jesteś, a widzisz, bo ty taka jesteś, albo bo ty zawsze, albo ty nigdy. I zamiast spokojnie, jakoś konstruktywnie spojrzeć na to wszystko, no to zaczyna się jakieś takie albo wypominanie z nie wiadomo od kiedy. I czasem rzeczywiście, no jest to mój problem i ja nie muszę pyskować, tylko muszę zamknąć dziób i zastanowić się, jak to tutaj dalej postępować, prawda? Co mogę zmienić. I czasami drobna zmiana powoduje zupełnie inny układ relacji w domu, zdrowszy układ relacji w domu. Zatem ja odpowiadam za moje problemy. Biorę odpowiedzialność za moje reakcje. Czasem w rozmowie trzeba powiedzieć, przepraszam, uniosłem czy uniosłam się, ale mama miała rację. Na przykład, prawda, czy w takiej sytuacji, czy rozmawiając z sympatią, można powiedzieć, wiesz, no, impulsywnie zareagowałem. Przepraszam. Dlaczego? To słowo przepraszam powoduje, że jakby otwieramy się na nowo na tą relację. I to jest istotne. To nie ma być tak, że ktoś mnie zdenerwuje na przykład, tak, i ja obwiniam tę osobę, to ja się zdam zdenerwować i ja muszę odpowiedzieć za to zdenerwowanie. Czy ja się zezłościłam? Czy ze mnie wyszła agresja? Dlaczego? Trzeba sobie zadać pytanie. Czasem coś ze mnie wychodzi, dlatego że kiedyś w podobny sposób nauczyłem się reagować na jakieś niewłaściwe zachowania kogoś. Ja muszę sobie odpowiedzieć. Jak widzę, że tam gdzieś jest u mnie jakaś taka sytuacja zranienia, to ja mogę prosić, powinnam prosić Pana Boga, żeby to uzdrowił, żeby to uleczył, żeby to nie wracało, żeby to nie niszczyło teraźniejszości, co kiedyś było w przeszłości. Jeżeli ja zmieniam siebie, a nie kogoś, to jest tak, jak trzeba. Gorzej, jak ja chcę na siłę zmieniać wszystkich, a nie patrzę na siebie. I jak zmieniam na siłę kogoś, to tak jakbym przyszła do kogoś do domu i powiedziała, to ja ci przemebluję mieszkanie i na siłę komuś coś przemebluję. To tak nie może być. Ja odpowiadam za to, co we mnie. Ta odpowiedzialność podpowiada nam, że to ja mam się uporać z własnymi uczuciami. I może być sytuacja taka, że budując relacje będzie odżywała we mnie zazdrość. Odżywała, bo to najczęściej jest coś, że kiedyś ona się zaczęła, i w jakichś momentach się odzywa. I To nie może być tak, że ja mówię, jestem zazdrosna, bo ty się tak zachowujesz. Czy to ja muszę coś z tą zazdrością zrobić, czyli prosić, żeby Bóg mnie o mnie uwolnił, uzdrowił, bo ona gdzieś tam się odzywa z poprzednich sytuacji. Ja mam, jak na przykład ja się zdenerwuję, jak ja się złoszczę, to tak jak mówiłam wcześniej, też na to trzeba zwrócić uwagę. To jest moja działka do pracy nad sobą. Czasem trzeba nauczyć się nowego sposobu odczuwania, bo z domu się wyniosło takie odczuwanie jakieś nie najlepsze. Człowiek chodził jakimiś bocznymi drogami, nie tak się zachowywał, nie zawsze wszystko było uczciwie. I dlatego też trzeba tutaj uczciwość prowadzić. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Czasem nowy sposób myślenia, bo widzi się, że ja zupełnie nie myślę po Bożemu. Kiedyś miałam niedawno taką rozmowę z dziewczyną i ja mówię, słuchaj, ale to wszystko wypływa z egoizmu. Mówię, pomyśl, przecież Bóg nas uczy inaczej. Ty tylko patrzysz płasko na życie, tylko tak jakby ty i ktoś tam inny był, i ludzie inni. A mówię, a zupełnie tak jakby Pan Bóg nie wchodził w twoje życie, a jest osobą bardzo wierzącą, uważa się za bardzo wierzącą. Ja mówię, spójrz okiem Boga na to wszystko. Dlatego też to myślenie musi być przebudowywane. Jak mówi święty Paweł, trzeba porzucić dawnego człowieka, odnawiać się duchem w waszym myśleniu, przeobrać się człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. To wszystko Pan Bóg daje nam darzem, żebyśmy mieli Bożą sprawiedliwość, żebyśmy zmierzali coraz bardziej do świętości, on nas po prostu uświęca i w ten sposób następuje odnawianie naszego myślenia. Jest niesamowita szansa w budowaniu relacji, żeby przeoblec się w nowego człowieka, żeby przemieniać się wewnętrznie. To jest kapitalna szansa. W tej odpowiedzialności też jest ważne, jakie jest moje zachowanie, reagowanie, czy coś nie wymaga zmiany. Może być czasami, że ktoś bardzo impulsywnie reaguje, bo tak się w domu wścieka i się wścieka dalej w relacjach. No to musi się nauczyć panować nad sobą, bo bez tego niestety nie uda się. I dlatego bez refleksji, bez codziennego rachunku sumienia trudno jest sobą pokierować. Też bardzo ważne jest, że inni nie mają prawa przekraczać naszych granic, więc musimy umieć też i czuwać nad tymi postawionymi przez siebie granicami. Jeżeli ja nie spełnię jakichś oczekiwań, to nie mogę tego przerzucać na kogoś, że ktoś nie spełnia moich oczekiwań. Tylko ja, jeżeli czegoś nie spełniam, to ja za to odpowiadam. Jak pojawiają się trudności, to zwłaszcza jak drugi człowiek niesie dosyć dużo bólu z przeszłości, to bardzo ważne jest, żeby w tej sytuacji nie wycofywać się, tylko wychodzić naprzeciw, mimo wszystko, starać się o budowanie zaufania, o rozmowę, o to, żeby znaleźć jakąś możliwość pomocy. Czasami się nie utrafi na początku, człowiek nie może jakoś połapać się w tym wszystkim, co ten drugi przeżywa, ale powolutku, jak się tak parę podobnych sytuacji przeżyło, to już jest wtedy łatwiej. I jest ten trzeci punkt, wolność, trzeci warunek budowania granic. Mówi znowu święty Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Jeżeli budujemy relację, ona ma być naprawdę budowana w wolności. I dlatego też trzeba po prostu pamiętać, po pierwsze, że warunkiem miłości jest zrozumienie, że każdy jest wolnym człowiekiem. Każdy. Ja nie mogę wziąć kogoś, przywiązać za nogę do siebie i koniec. Nie mogę dyktować komuś, jak ma żyć. Nie mogę narzucać swojej woli. Ja mogę rozmawiać, ja mogę tłumaczyć, możemy sobie pewne rzeczy wyjaśniać, ale ja nie mogę zniewalać. Nie mogę stać się despotą, nie mogę stać się manipulatorem, nie mogę stać się człowiekiem, który chce ustawić komuś życie. A wiecie sami z doświadczeń, z opowiadań kolegów, koleżanek, że czasami ktoś wchodzi w małżeństwo, a teściowie na przykład dokładnie wszystko dyktują i bardzo trudno jest wtedy odnaleźć się między sobą, bo ktoś miesza w tym małżeństwie. Dalej, drugie, że granice określają mi obszar własnej wolności. Dotąd jest moja wolność, odtąd jest wolność tego drugiego człowieka i ja tej granicy nie mogę przekraczać. Ja mam władzę nad sobą, ale nie mam władzy nad kimś drugim. Jak o tych trzech rzeczach się pamięta, to już jest dobrze. Mam władzę nad sobą. No, obdarzy nas Bóg wolną wolę i możliwością wyboru, ale tą wolną wolę pierwsi rodzice utracili przez grzech pierworodny. I niestety człowiek stał się niewolnikiem grzechu. Nie ma człowieka na ziemi, który nie byłby niewolnikiem grzechu. Tylko Maryja była wolna, całkowicie. Proszę zobaczyć, przez ten grzech pierwszych rodziców weszło na świat pożądanie ciała, pycha żywota i pożądanie oczu. W związku z tym, za tym idą wszystkie różne grzechy. Jakoś tam człowiek jest w jakichś momentach słaby i no niestety nie może powiedzieć, że ja jestem, o proszę, człowiekiem wolnym w pełni, w 100%. Może się tak zdarzyć natychmiast po spowiedzi świętej, że pewnych rzeczy zostanie uwolniony, ale potem przyjdą jakieś sytuacje, gdzie znowu się nie znajdzie tak jak trzeba. Czasem przychodzi taka sytuacja, że człowiek jest jakby uzależniony od poczucia winy, to jest uzależnienie, bo poczucie sumienia daje wyrzuty sumienia. To wszystko mobilizuje człowieka do rachunku sumienia i spowiedzi świętej, ale w momencie odpuszczenia grzechów już poczucie winy zostaje zamknięte. I dlatego jeżeli człowiek nadal żyje w takim uzależnieniu od poczucia winy, to musi też w sobie doprowadzić do uporządkowania spraw związanych z sumieniem. I to już trzeba prosić o pomoc kapłana spowiedzi świętej. Można być spętanym lękiem, może ktoś być spętany gniewem, ktoś może nosić bardzo dużo pychy w sobie, ktoś może być wielkim egoistem, a nawet egocentrykiem. I to powoduje, że to odbiera wolność człowiekowi. Po prostu odbiera. Jest trudno wtedy budować relacje z człowiekiem, który nie jest wolny. Można być czasem więźniem bezradności. Bardzo często osoby, które mają poczucie niskiej wartości, wpadają w taką słabość, że są albo takie bardzo uległe, nie mają swojego zdania, kierują się względami ludzkimi, czegoś się boją. Wychodzi na przykład jakaś zazdrość, wychodzą nieczystości. Niektórzy chcą tak bardzo znaczyć, że zarabiają na miłość. Wszędzie szukają miłości, ale nie dają tej miłości. Czyli nie budują właściwych relacji. Niektórzy ciągle się chcą skupiać na sobie i tylko sobie opowiadają, co przeżyli, co zrobili, co będzie, co zrobią i tak dalej, a nie potrafią otworzyć się na drugiego. Niektórzy są zniewoleni jakimś wewnętrznym przymusem. Kiedyś zapytałam taką młodą osobę, a dlaczego ty dzwonisz codziennie do mamusi? On mówi, bo ja mam taki wewnętrzny przymus. Bo jak mamusi trzeba pomóc, doradzić, zadzwonić, zainteresować się, jest chora czy coś, to jest zrozumiałe, ale ktoś ma blisko 30 lat i ma wewnętrzny przymus, to znaczy, że jest jakaś niedojrzałość. To wszystko zależy też od wieku, to trzeba popatrzeć, prawda? Ja mówię w tej chwili przykład osoby, która jest koło 30. Chodzi o samodzielność myślenia, samodzielność decydowania i samodzielność działania. Jeżeli te trzy samodzielności myślenia, decydowania i działania człowiek ma w sobie, to jest duża oznaka dojrzałości wewnętrznej. Czasem ktoś ma taki przymus, że musi stale ratować innych. Nieustannie kogoś z jakichś tarapatów wyciąga, z jakichś kłopotów, z jakichś trudnych sytuacji. Też może być taki wewnętrzny przymus, bo był w domu, gdzie był na przykład jakieś uzależnienie rodzica i pełnił jakby rolę głowy rodziny. Wszystkich ratował przed na przykład ojcem, który się agresywnie zachowywał, był pijany. I ten przymus zostaje. To coś musi być, jakaś terapia, musi być uzdrowienie wewnętrzne, żeby tego nie wnieść w małżeństwo. Wtedy się oczywiście nie jest wewnętrznie wolnym, nie dokonuje się wyborów. Powolutku zbliżamy się do końca. Jeżeli ktoś chciałby dominować w relacji, miałam niedawno taką właśnie rozmowę, ja mówię, jak będziesz dominować, to nic z tego nie wyjdzie. Nic. To tam brakuje miłości. Jak chce dominować, to brakuje miłości. Dalej, tam gdzie ktoś stawia żądania, tam brakuje wolności. A tam, gdzie ktoś nie jest sobą, nie umie być sobą, jest zalękniony, bo się czuje depresyjnie, bo nie ma poczucia wartości, to tam po prostu nie ma wolności i nie ma miłości. I dlatego najpierw mamy sobie pomóc dojrzeć, dojrzewać, wspierać się wzajemnie, żeby móc być wolnym, odpowiedzialnym i móc kochać. Jak umacnia się między dwojgiem ludzi miłość, mówimy teraz o tej relacji sympatii dwojga osób, to jeżeli ta miłość się rzeczywiście umacnia, to tam, gdzie jest miłość, tam jest coraz mniej egoizmu. I proszę zobaczyć, miłość uwalnia od tego, co wcześniej zniewalało. To jest niesamowita szansa. Jeżeli my rośniemy w miłości, to wewnętrznie stajemy się coraz bardziej wolni. Dalej, miłość uwalnia od egocentryzmu, od egoizmu. Oczywiście, jeżeli człowiek się otwiera, jak się zamyka, to może tym tkwić przez całe życie. Dalej, miłość będzie uwalniała, rozwijająca się miłość, od jakichś grzesznych nawyków, uzależnień czy też dawnych ran. I to jest piękne. Piękne jest też to, że miłość uwalnia od narzuconych sobie ograniczeń. Czasem człowiek sobie narzuca bardzo chore ograniczenia. Nie będę jadł albo nie będę jadła, bo coś tam. Albo nie będę tego czy czegoś robiła, a to jest nieroztropne i nierozsądne, co prowadzi często nawet do choroby. Jak jest prawdziwa miłość, to człowiek powolutku od tego odchodzi. Dalej, miłość uwalnia od lęków, od napięć i od obaw. Od niemiłych reakcji, które dawniej były jakieś przykre reakcji, bo nie chce drugiego człowieka ranić. Dalej, miłość będzie wyzwalała od złych wpływów, od względów ludzkich, od takich właśnie różnych sytuacji. Dlatego przez ciągły rozwój miłości człowiek staje się coraz bardziej wolny. I to jest piękne, że Bóg pokazał człowiekowi, że najważniejszym przykazaniem jest właśnie miłość. Ostatni slajd. Wzięcie odpowiedzialności za własne życie i obdarzanie wolnością drugiej osoby przy kierowaniu się miłością jest szczęściodajne i ułatwia budowanie zdrowej relacji. Czyli odpowiedzialność za życie, wolność względem drugiego człowieka i kierowanie się miłością jest szczęściodajne. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przepraszam, może czasami kogoś zgubiłam po drodze, to teraz można pytać. Tak.
Czym się różni egoizm od egocentryzmu? To nie są synonimy?
Nie, to nie są. Egoizm to jest, że ja dążę do przyjemności, najważniejsza jest przyjemność. Egocentryzm to jest, ja jestem też wszystkim najważniejszy. Tylko to nie jest w takim aspekcie pychy, tylko w takim aspekcie, żeby koło mnie się wszystkie przyjemności kręciły, koło mnie, prawda? To jest taka, no, jest jakaś różnica. Ja w centrum, a tam przyjemność w centrum. Muszę to coś wyłączyć, bo mogę wyłączyć rzutnik, bo on tak szumi, że nie słyszę. Musi mówić głośniej, wiesz?
Wydaje mi się, że egoizm może być taki epizodyczny, tak? Występują jakieś takie epizody, jakieś pojedyncze może wybory, kieruje się w określonych sytuacjach egoizmem, a egocentryzm to dla mnie coś takiego utrwalonego.
Nie, niekoniecznie. Egoista może być ktoś taki, co tylko żyje dla przyjemności. Na przykład przyjemność od imprezy do imprezy. I to jest życie, no po prostu płynie latami. Wchodzi się w małżeństwo i dalej są balangi, jak się dwóch takich dobierze, to tam nie można mówić o miłości, wiesz? A egocentryzm, że ja jestem w centrum, zawsze muszę być w centrum. Mogą być takie nawroty też egoizmu, że człowiek się jakiś czas pootwiera i jest wszystko dobrze i po jakimś czasie, no już mu się nie chce. No i wraca do tego. Egoizm, bo człowiek rodzi się stuprocentowym egoistą. W miarę upływu czasu procenty egoizmu powinny maleć, a procenty miłości powinny rosnąć. I jeżeli rodzic wychowuje dziecko egoistycznie, to niestety procenty egoizmu są zatrzymane i miłość nie rośnie. I potem nadrobić to w dorosłym życiu jest bardzo trudno, bo no wiecie, usiądzie się i się czeka, prawda? No, przychodzi do teściowej, czeka się, będzie obsłużony. A można podejść do stołu, można posunąć naczynia, można coś zrobić, prawda? Nie ma tego poczucia, że można coś. Jestem pan. Albo pan. Egoizm się wyraża też wieloma innymi rzeczami, niekoniecznie balangami, prawda? Różny człowiek dąży do różnych przyjemności, a bardzo często uzależnia się od tych przyjemności. I to uzależnienie powoduje, że człowiek zupełnie jest niewolny, prawda? Aż trzeba czasami w pomocy jakiejś terapii, żeby z jakiegoś uzależnienia wyjść. Może być aż tak duży rozwój egoizmu w człowieku.
Słyszałem takie pojęcie zdrowy egoizm, ale to chyba jest coś, co nie istnieje.
Nie, chyba nie. Bo to zależy, co my pod tym rozumiemy. Można powiedzieć tak. Niektórzy mówią tak. Ty masz przerost miłości własnej, miłości własnej. My mamy mieć miłość do siebie, mamy siebie kochać, ale nie mamy być egoistyczni. Kochać siebie to znaczy akceptować, dbać o swoje potrzeby, rozwijać się, znać siebie. To jest właściwe, zdrowe podejście do siebie. Człowiek, jak jest na siebie otwarty, to jest też otwiera się na wszystkich innych. Jak się akceptuje, potrafi akceptować też innych. I z miłością to się zaczyna, że ja muszę najpierw siebie pokochać, żeby móc właściwie kochać innych i właściwie kochać Pana Boga. Ale egoizm niestety do samej śmierci w jakiś sposób zawsze gdzieś tam w nas siedzi. I mówi się, że mówiąc egoizm jako równoważnik miłości własnej, ale w tym aspekcie negatywnym, że on umiera dopiero chwilę po naszej śmierci. Więc trzeba być czujnym nieustannie, prawda? Oczywiście są różne okresy w życiu człowieka. Czasem człowiek jest chory i potrzebuje więcej zwrócenia na siebie uwagi. To jest naturalne. Ale to także my nie możemy brać i oceniać drugiego człowieka, tylko możemy rozmawiać, że może, wiesz, trzeba się bardziej otworzyć, może trochę tego egoizmu gdzieś tam więcej weszło. Tak jak i nie można powiedzieć, że przyjemności są złe, bo mogą być złe, prawda? To wszystko zależy, co to jest, prawda? Z czym to jest związane, o co chodzi.
Ja bym zwrócić uwagę komuś, kto jest egoistą, nie widzi w sobie winy na przykład. Ja mogę zwrócić uwagę, żeby coś przemyślał. Mogę zauważyć na przykład, że nie jest niczemu winny, a inni widzą inaczej i mają rację. Ja na przykład to mogę już powiedzieć, że mam przyczyny na przykład.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam.
No jak są takie sytuacje, kiedy
tak?
Się kłócą i ktoś jest egoistą, nie widzi na przykład sobie winy, jak temu komuś zwrócić uwagę,
że się myli. Ja myślę, że to wtedy trzeba też prosić o światło Ducha Świętego. Jak to wyjaśnić, bo każda sytuacja jest inna. Też nie wiadomo, co się w życiu tego człowieka stało, że on taki jest. I my sami możemy szukać różnych dróg, rozwiązać po ludzku i nie trafić do człowieka. Ale prosząc Ducha Świętego o odpowiednie światło i słowa i odpowiedni czas na rozmowę, to jest ważne, światło, słowa i czas na rozmowę, to Pan Bóg sam to pokieruje taką rozmową. Czasem się człowiek znajduje w wielu trudnych sytuacjach, gdzie musi zwrócić komuś uwagę, coś powiedzieć takiego i nie wie, jak to zrobić. Sama na własnym doświadczeniu widziałam, że kiedy prosiłam Pana Boga, to rozmowa się tak potoczyła, że nawet wcale nie musiałam zaczynać, a i tak ta rozmowa była, tylko powiedziałam to, co właściwie trzeba było powiedzieć i nawet nie wiedziałam, że tak powiem. To się tak jakoś samo potoczyło. To znaczy takie umocnienie w Panu Bogu przychodzi.
Mi się też wydaje, że warto obserwować tego człowieka, szukać ludzi, którymi podąża, swoich ludzi, których szanuje. I może też obserwować, jak oni funkcjonują z tymi ludźmi i może wtedy jakoś podziałać w ten sposób, obserwować też inne, jak oni funkcjonują.
Ale też czasem można pytać, dlaczego tak zrobiłeś, dlaczego tak postąpiłaś, czy postąpiłeś, bo człowiek na przykład może nie wiedzieć dlaczego. Jak myślisz, a co to było powodem? Co się stało, że się tak zdenerwowałeś na przykład? A po prostu spokojnie pytać i życzliwie pytać, nie oceniając. Bardzo trzeba się pilnować, żeby nie oceniać drugiego człowieka, nie osądzać, bo to do nas nie należy. A kiedy życzliwie dopytujemy, to ten człowiek może sobie wiele rzeczy uzmysłowić. I nie myśleć, że jedna rozmowa sprawę załatwi. No to mamy czas, jeszcze niejednokrotnie można do tego wrócić.
czy siostra zauważyła w takich czasach taką tendencję, że ludzie generalnie ich relacje są powierzchowne, na przykład mało jest przyjaźni, tak by skupić się, że my się kolegujemy, my się czasem mijamy, albo wszystko jest takie powierzchowne.
Jest, jak mi się wydaje, że bardzo teraz ludzie są powierzchowni, ale nie wszyscy. Jak tak się siedzi dużo w środku masowego przekazu, to jakby nie ma czasu na głębsze relacje. I to jest niebezpieczne. Trzeba gdzieś tam we wszystkim znaleźć umiar, jakąś taką równowagę. Bo na przykład dziecko przez rozmowę z rodzicem czuje się akceptowane. Ta rozmowa jest taka normalna. Jak rodzice mało rozmawiają, bo ta mama stale na telefonie wisi, albo dzieci czasami mówią w przedszkolu, bo mama tylko z komputerem siedzi, to wtedy to dziecko nie ma pełnej akceptacji. Ono jakoś tak szuka gdzieś indziej. I szuka już niewłaściwymi sposobami. Czasem jak wejdzie w taką drogę poszukiwania akceptacji i dojdzie do dorosłości, to wszystko musi się jakoś odkręcić z powrotem, prawda? I możemy się spotkać z takimi sytuacjami, ale tutaj jakaś taka mądrość od Boga musi być w nas, żeby znaleźć tą drogę pomocy. Może ktoś się nagle tak cieszyć rozmową, bo nigdy nie miał takiej sytuacji, żeby rozmawiać do mamy. Też czy ja nie pokazałam ostatniego slajdu, bo to było nieuczciwe. Aha, podsumowując, miłość wymaga zaangażowania. Otóż bez zaangażowania nie można. Bezinteresowności poświęcenia wymaga. Mówienia prawdy. Miłość usuwa lęk, to już wynika z tego wszystkiego. Jest łaskawa. Miłość trwa wiecznie, bo czerpie z Boga. I miłość przynosi uzdrowienie. To tak na koniec. A oparłam się dość mocno na książce Granice w relacjach małżeńskich. Nawet nie wiem, skąd tą książkę miałam. Ktoś mi pożyczył, co notatki zrobiłam. I bardzo mi się te notatki podobały, Claude'a. Ale też znalazłam w książce trochę w granice, które stawia się nastolatkom w wychowaniu. Kiedy są jakieś trudności, kłopoty, dziecko wchodzi w alkohol, na przykład narkotyki, w coś tam, to jak z tym dzieckiem rozmawiać? To też dużo taki właśnie, pokazując te trzy rzeczy, te trzy granice, miłość, wolność, odpowiedzialność, rodzice mogą bardzo ładnie wychowywać, bo co jest istotne, my na razie siebie musimy wychować, ale jak mamy w przyszłości jeszcze wychować dzieci, to musi być wszystko w nas bardzo dobrze ustawione. Bo jak już są dzieci, to już nie ma czasu na jakieś takie działania, aż tak mocne jak w młodości, prawda? Ta dojrzałość musi jakaś być, żeby dziecku przykładem oraz rozmową budować dziecku osobowość. To tyle. Dziękuję bardzo.